Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Caritas kojarzy nam się przede wszystkim z działalnością charytatywną na rzecz osób potrzebujących. Wśród nich są oczywiście osoby z niepełnosprawnościami. Dziś w Bez Barier na tym głównie się skupimy. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
O działalności Caritas Archidiecezji Białostockiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami mówi dyrektor ksiądz Jerzy Sęczek.
To są warsztaty terapii zajęciowej i w Białymstoku, i w Mońkach, a także Środowiskowy Dom Samopomocy. Więc to są placówki, w których mogą przebywać w ciągu dnia osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a w Środowiskowym Domu Samopomocy także osoby z problemami psychicznymi. Warsztat terapii zajęciowej przygotowuje do pracy na rynku otwartym albo także na rynku chronionym. Więc mamy również absolwentów tych warsztatów, którzy z powodzeniem podjęli pracę, więc z tego się też cieszymy. Naszym marzeniem jest to, żeby pomóc całościowo i w tym kierunku zmierzamy, bo tworzyliśmy także mieszkania wspomagane w Supraślu, tam gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieszkać. Mamy 8 osób w tych mieszkaniach. Cieszę się, że ten projekt się udał, już prawie 2 lata trwa. Jest to forma mieszkania tych osób. Też z nimi są asystenci, pomagamy im w codziennych czynnościach, a w ciągu dnia te osoby biorą udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Tutaj chodzi o to, żeby gdy nawet zabraknie opiekunów, te osoby mogły funkcjonować i radzić sobie w życiu.
Tak, taka też idea jest naszych mieszkań wspomaganych i jest to forma takiego życia wspólnotowego, więc nie mieszkają samotnie, chociaż każdy ma z nich pokój z łazienką, ale jest część wspólna, kuchnia, jadalnia, też część taka rekreacyjna i można powiedzieć, że tworzymy tam taką rodzinę. No, chcemy tym osobom zapewnić byt na przyszłość i rodzice są spokojni i cieszą się, że ich dzieci, chociaż już dorosłe, mają to miejsce na przyszłość.
Warsztat terapii zajęciowej, on niejako ma troszeczkę też przygotowywać do nabywania nowych umiejętności, być może takich, które pozwalają wchodzić osobom z niepełnosprawnościami na rynek pracy.
Warsztat terapii zajęciowej ma takie dwie drogi. Jedna to jest rehabilitacja społeczna, a druga zawodowa. Zatem i odnalezienie się w społeczeństwie i też praktykowanie, umacnianie tych wszystkich zdolności, które te osoby zdobyły w czasie edukacji, ale też i zdobywają nowe umiejętności, które im ułatwią życie w społeczeństwie. Odnalezienie się także i w nowej technologii, ale ciągle też te relacje społeczne, wizyty w różnych instytucjach, coś, co jest na co dzień każdemu człowiekowi potrzebne. No i oczywiście ta rehabilitacja zawodowa, czyli usprawnianie zdolności, talentów, ale też ukierunkowanie. Mamy różne pracownie artystyczne, plastyczne, ale też i pracownia techniczna, tam gdzie jest i praca nie tylko w drewnie, ale różnymi technikami. Również pracownia gospodarstwa domowego, więc te osoby mogą, jak przejdą odpowiedni proces taki przygotowawczy, podjąć naprawdę pracę w różnych zawodach, takich no, proste prace, ale ta osoba wtedy się czuje potrzebna, że ta praca też jest komuś potrzebna. Cieszę się, że też udało się zatrudnić jedną z absolwentek, również u nas w Caritasie. Też idziemy w tym kierunku, żeby przez nasze działania zmieniać świadomość w społeczeństwie, głównie wśród pracodawców. Wiemy, że wymagania rynku są dosyć twarde i zwykle pracodawcy chcieliby coś wyprodukować szybko, tanio i jeszcze dużo zarobić. Ale jest pośród pracodawców wielu takich też wrażliwych, którzy widzą w pracowniku kogoś więcej niż tylko kogoś, kto tworzy jakiś produkt. Wiedzą, że i praca temu człowiekowi jest potrzebna, że też tworzą się jakieś relacje, że ten człowiek staje się kimś, nawet jeśli wykonuje tę najprostszą pracę. On ma też swoją godność. Potrzeba mu poświęcić oczywiście więcej czasu niż pozostałym. Może trzeba mieć wtedy więcej cierpliwości, współpracować z trenerem pracy, ale to naprawdę jest piękne, że pracodawcy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Są no, pewne systemy, wiemy, że PFRON też pomaga w tworzeniu tych miejsc pracy, więc myślę, że warto z tego korzystać, a ja naszych absolwentów polecam wszystkim.
Jak słyszeliśmy, jedną z form działalności jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Na czym polega ta jego działalność? Do kogo jest skierowana? Między innymi o tym powie kierownik Krzysztof Urbańczyk.
To jest ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim intelektualną, ale też z problemami natury psychicznej. Dla osób dorosłych, które ze względu na swój stan nie mogą podjąć pracy, ale też z drugiej strony na tyle są w dobrej kondycji, że nie wymagają czy hospitalizacji, czy całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na przykład.
Jak mój brat, Paweł, jak mój brat, tato, ja rób i łóżko.
Przyjeżdża do ciebie dzisiaj łóżko nowe, tak?
Tak.
I będziecie wnosić z bratem
tak,
i z tatą do domu.
Tak,
super.
Tak.
A lubisz przychodzić tutaj do nas, do
tak,
ośrodka?
Tak.
Ale czego, Bartek?
Pani Ewy.
Do pani Ewy, czyli do pracowni tak, kulinarnej.
Tak.
Robisz kanapki sobie?
Ale pani Ewa.
Pani Ewa, a herbatę kto robi?
A ja sam.
A ty sam. A kawę kto sobie
też
robi?
Sam.
Też sam, super.
Czy zainteresowanie pobytem jest duże?
Właśnie nie. Być może to ze względu jest na brak wiedzy o takich ośrodkach, bo zapotrzebowanie jest duże, ale często ludzie nie wiedzą, że są takie ośrodki. Caritas prowadzi jeden, jeszcze jest miejski środowiskowy dom. Łącznie to jest 105 miejsc, u nas jest 45 miejsc. Co prawda mamy wszystkie miejsca zajęte, ale nie mamy chętnych. Nie wynika to z braku osób potrzebujących w Białymstoku, tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że ze względu na brak wiedzy rodzin przede wszystkim, bo te osoby same raczej nie zadbają o siebie, ale brak wiedzy rodzin czy znajomych o takich ośrodkach, gdzie rodzina może przyprowadzić lub ta osoba może sama przyjść i kilka godzin, nawet do 8 godzin dziennie spędzić tutaj kreatywnie czas, dając tym samym szansę nie tylko dla siebie na rozwój i podtrzymanie umiejętności, ale dla rodziny też na odpoczynek, na podjęcie pracy, czy też zajęcie się sobą, bez konieczności opieki nad tą osobą.
Czy myśli pan, że wynika to tylko z niewiedzy, czy może też trochę, choć może to złe słowo, z wygody, bo jednak nie jest to placówka całodobowa i trzeba rano taką osobę z niepełnosprawnością wyprawić z domu, niejednokrotnie przywieźć, później odebrać, czy niekoniecznie?
Tu pewnie będzie dużo czynników, które się składają na ten brak osób chętnych. Z jednej strony być może jeszcze stereotypowo wstyd i niechęć do przyznania się, że jest jakiś problem w rodzinie, że ma się osobę niepełnosprawną i lepiej niech siedzi w domu i się nie pokazuje. Z drugiej strony być może taka wygoda, przyzwyczajenie, rutyna, że siedzi, to niech siedzi w domu. Ale też, tak jak mówię, te ośrodki są pomocą nie tylko dla osób, ale przede wszystkim dla rodzin. Zapewniamy tutaj fachową i opiekę, i też rozwój, czy podtrzymanie obecnego stanu i zdrowia, i umiejętności psychospołecznych. Organizujemy przeglądy małych form teatralnych osób niepełnosprawnych, gdzie co roku ponad 100 aktorów przyjeżdża z całego województwa. Osób z niepełnosprawnością pokazuje swoje umiejętności, to tak na marginesie. Także dużo czynników jest. Myślę, że jednak jest duża niewiedza rodziców. Jak rozmawiam czasami z rodzicami osób, które kończą szkołę, one nie wiedzą, co dalej mają zrobić z już dorosłym dzieckiem, ale dorosłym 24-25-letnią osobą, która ukończyła szkoły czy specjalne, czy integracyjne i co dalej robić. A w Białymstoku jest dużo możliwości, szans na opiekę czy na rozwój takiej osoby, także warto się zainteresować.
45 miejsc, wszystkie są zajęte, ale chętnie pewnie stworzylibyście listę rezerwową, czy też macie wolne miejsca, takie gdyby ktoś na przykład jutro zadzwonił?
Na szczęście od kilku lat czy miesięcy jest możliwość przyjęcia nawet nadwymiarowej liczby osób, jeżeli by było chętne, więc to, że mamy 45 osób na 45 miejsc, nie oznacza, że nie możemy nikogo przyjąć, wręcz przeciwnie. A żeby się do nas zgłosić, wystarczy do nas przyjść na ulicę Pogodną 63, zobaczyć, jak wyglądamy, co robimy i już tutaj poinstruujemy, co dalej należy robić.
Wracając do tych przyczyn, myślę, że przyczyną nie jest brak zaufania na przykład do takich placówek, bo zapewniacie fachową opiekę i zapewniacie, że tej osobie z jakąkolwiek niepełnosprawnością nic złego w ciągu dnia się nie stanie.
Jesteśmy placówką otwartą. Te osoby też wracają codziennie do domu, przez weekend są z rodzicami, także też często na naszych na przykład forach rodzice uczestników się wypowiadają, także nie tylko należy polegać na słowie kierownika, ale można też w przypadku bycia chętnym porozmawiać z rodzicami, którzy od 10 lat czasami korzystają z naszych usług. Myślę, że ich zachęta byłaby tutaj najlepsza. Zatrudniamy samych specjalistów, Więc te osoby naprawdę mają wysoki poziom wsparcia i pomocy.
To zacznijmy planować ten dzień. O której przychodzą i co w ciągu dnia tutaj podopiecznie robią?
Przychodzimy między 8 a 9. Jest to czas na to, żeby przyjść, wypić kawę z kolegami, koleżankami, jeśli chodzi o podopiecznych, obudzić się trochę. Między 9 a 11:30 są zajęcia. Mamy 6 pracowni. Pracownie działań twórczych i opiekuńcza, to jest taka nazywana też świetlicą, gdzie można skorzystać z telewizora i obejrzeć swój ulubiony program, zająć się jakimś kreatywnym, plastyczną rzeczą. Później mamy pracownię komputerową, gdzie w zależności też umiejętności od potrzeby osoby korzystają z komputera, z internetu, z programów. Uczą się też, jak na przykład założyć swoją skrzynkę pocztową, mailową w dzisiejszych czasach. Rzecz praktycznie nieodzowna, chcąc załatwić coś, bo te osoby też, pamiętajmy, mają pełnię praw obywatelskich, więc potrzebują takich narzędzi, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Pracownia terapii ruchem i tańcem, gdzie pod okiem fizjoterapeuty dbamy o ten rozwój cielesny uczestników. Pracownia artystyczna, w której różne techniki, drewno, glina, wiklina, papier, to też w zależności od tego, czym uczestnicy chcą się zająć, terapeuta też współpracuje z uczestnikami, czyli robią to też na co mają ochotę. Pracownia teatralno-muzyczna, gdzie też pod okiem instruktora uczą się elementów teatru, muzyki, śpiewu. Występujemy w przeglądach muzycznych, teatralnych. Zresztą my jesteśmy organizatorami, ale też chętnie wyjeżdżamy w inne miejsca i województwa, i kraju, żeby pokazać, co potrafimy. I pracownia gospodarstwa domowego i kulinarna, gdzie uczymy się prostej takiej samoobsługi codziennej, tego jak sobie ubrać rzeczy, jak zrobić coś do jedzenia, jak skorzystać z zakupów, ze sklepu, jak wyjść. Wychodzimy do kin, do teatru w tym czasie, na basen, na kręgle. Wszystkie zajęcia są podyktowane tak naprawdę potrzebami i możliwościami podopiecznych, bo to jest 45 dorosłych osób, różnych, kobiety i mężczyźni, także też od ich możliwości i chęci przede wszystkim te zajęcia często są dostosowywane. I do 11:30 mamy zajęcia, po tym czasie jest taka przerwa nazywana u nas obiadowa, gdzie zapewniamy ciepły posiłek. Później są takie zajęcia na różnych pracowniach, bo uczestnik jest przypisany przez kilka miesięcy do jednej pracowni. A po południu mogą też w zależności od potrzeby, chęci udać się do innej pracowni, skorzystać z komputera, czy skorzystać z zajęć usprawniania fizycznego i też później po południu czas znowu na to, żeby usiąść przy ciastku, przy kawie czy przy herbacie, porozmawiać jak minął czas, co się wydarzyło. Często też przynoszą do nas informacje z zewnątrz, coś co ich poruszyło, coś co zobaczyli w weekend, co opowiedzieć, przecież też jest czas na to, żeby z nimi porozmawiać i spędzić czas.
Działacie od poniedziałku do piątku w tych określonych godzinach, a macie czasami takie sygnały, takie poczucie, że w czasie weekendu ci uczestnicy tęsknią, żeby znów tutaj przyjść, znów zająć się tymi sprawami.
Ośrodek jest miejscem pracy dla pracowników, ale dla uczestników, wydaje mi się, jest też takim drugim domem. Sama nazwa środowiskowa, dom samopomocy. Ten wzrostek dom jest bardzo ważny. Sami rodzice mówią, że sobota, niedziela z rana jest trudno, bo uczestnicy często wstają i pytają, czy już mogą jechać do ośrodka. Niektórzy to nazywają szkoła, niektórzy nazywają praca, niektórzy nazywają dom. Sami rodzice też czasami mówią, żałujemy, że nie pracujecie w weekend, by się przydało. Jest problem, tak jak powiedziałem, z tym, że nie ma chętnych, ale nie ma problemu z tym, że jeżeli ktoś już do nas przyjdzie, że chce odchodzić, wręcz odwrotnie, chciałby przychodzić te 7 dni w tygodniu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Tu mamy takie techniczne zaplecze, gdzie też mogą skorzystać i z pralki, i ze zmywarek, i z łazienki, jeżeli
czyli
jest potrzeba.
Czyli nauczyć się tych podstawowych
Się tych podstawowych rzeczy. Cześć Kasia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć Orku.
Dobry.
Dobry. Pierwsza z naszych pracowni działań twórczych i opiekuńczych, gdzie właśnie spędzają ten poranny czas na takich zajęciach artystycznych i plastycznych. Mają swoje szatnie, swoje szafki, swoje klucze.
A tutaj
uczymy.
Pani Kasia też coś robi, tak?
No.
A co pani robi?
Buty.
Buty wiążesz. No tak, czasami uczymy się na przykład, mimo że są to osoby dorosłe, podstawowych rzeczy, jak zawiązać buty, żeby być samodzielnym i nie prosić za każdym razem mamy, taty czy na mieście kogoś.
Są specjalne pomoce.
Są specjalne pomoce, którym uczymy, żeby było łatwiej, przyjemniej. Pracownia muzyczno-teatralna, gdzie przygotujemy się na przykład. Państwo tego nie widzą, ale na oknie przed nami są lalki wykonane przez uczestników razem z instruktorem, które będą wykorzystywane w teatrzyku. Mamy sprzęt, mikrofony, głośniki, miksery, gdzie też na profesjonalnej scenie czasami przydają się do występu. Pracownia komputerowa.
A czego pani się uczy, pani Beatko, tutaj?
Ja już rysuję, maluję, no. I pójdę na komputer, zawsze przyjść.
Pracownia terapii ruchem i tańcem, gdzie uczymy się tańczyć. Teraz przygotujemy się do pokazu mody. Jedziemy do ośrodka w Łaźniach, gdzie będziemy konkurować z innymi na pokazie mody.
Czy duże jest zaangażowanie właśnie przy takich akcjach Państwa podopiecznych?
Tak, bardzo duże.
Żyją
tak,
tym?
Tak, żyją tym, starają się, chcą jak najlepiej wypaść. No i dopytują się, kiedy możemy pojechać, kiedy będziemy tańczyć. Tak, bardzo.
A te piękne ubrania i błyskotki to każdemu się chyba podobają.
Tak, i każdy chciałby, ale no niestety możemy tylko 5 osób wybrać i to w nagrodę jadą.
Tak, tak, mamy piękne stroje, tak.
Paweł, dlaczego tu lubisz przychodzić, czy nie lubisz przychodzić?
Lubię tutaj przychodzić codziennie do SDS-u, dlatego że zawsze tu jest jakieś towarzystwo, przynajmniej człowiek się tak nie nudzi, ma coś zajęcie. Salę my tu mamy. I tak jakoś dzień spędzamy w różnych salach, coś robiąc i nam filmy czasami puszczają na telewizorze i jakoś czas mija i potem do domu idziemy.
Bez barier.
Czy rzeczywiście jesteście w stanie tak pracować z uczestnikami, z podopiecznymi, żeby oni w tych pracowniach nabyli umiejętności, czy też nabywają umiejętności, że już wiecie, z doświadczenia, które pomagają im w codziennym życiu? Bo powiedzmy sobie uczciwie, nie zawsze będą mieć opiekuna.
To jest najważniejsze w moim przekonaniu, ja z zawodu jestem psychologiem, cel tego środka. Im te osoby nabędą więcej samodzielności, więcej prostych umiejętności, prostego przejścia po pasach przez ulicę do najbliższego sklepu, umiejętności policzenia sobie, ile mam złotówek w kieszeni i czy mi wystarczy na batonik, chleb, bułkę czy mleko, tym te osoby będą miały później też łatwiejsze życie. W tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę, rozwija się system wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych, starszych osób niepełnosprawnych, mieszkania chronione, treningowe, gdzie przy pomocy asystentów, trenerów te osoby byłyby w stanie funkcjonować, jeżeli się nauczą podstawowych rzeczy, jak sobie zrobić kanapkę, jak założyć maila, czy jak skorzystać, jeżeli potrafią czytać, pisać i liczyć, jak skorzystać z bankowości elektronicznej. Uczymy wszystkiego, ale też jak zadbać o siebie, o swoje zdrowie, żeby brać leki na przykład. Im te osoby nabiorą więcej takich umiejętności, tym będzie im łatwiej później w tej samodzielności. Nawet jeżeli ich sytuacja nie jest na tyle dobra, że nie mają własnego lokum, nie dostaną się do mieszkania treningowego, są w domu pomocy społecznej, to też ich sytuacja jest lepsza, im są bardziej zaradni, są bardziej samodzielni, tym mają większy komfort później w życiu.
Tu mówimy o tych umiejętnościach praktycznych, ale oczywiście nie możemy zapominać też o tym, że tu mają kontakt z innymi, ten aspekt społeczny.
Tutaj te osoby mają ten komfort, że nikt na nich nie patrzy z góry, nikt ich się nie boi też, bo często jako społeczeństwo boimy się osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy mówią niewyraźnie, chcą coś od nas, nie wiemy jak się zachować. Tutaj te osoby spędzają czas nie tylko z rówieśnikami, ale też z osobami zdrowymi, takimi jak pracownicy, którzy często nie są tak jak nauczyciel ad katedra, który przychodzi i mówi: dzisiaj uczestnicy robicie to i to, dziękuję i wy wychodzicie do domu po dzwonku. Czasami tak trzeba, jeżeli zajęcie tego wymaga, ale często też ten pracownik jest dla nich taką osobą wspierającą, taką osobą, którą mogą porozmawiać, dowiedzieć się też, jak rozmawiać z innymi. Rodzic jest przyzwyczajony do swojego dziecka, zawsze to będzie dziecko i też nie zawsze potrafi wprowadzić to dziecko w społeczeństwo.
Inaczej niejednokrotnie potrafi, wyręczając też w tych prostych
bardzo
czynnościach.
Bardzo często. Pierwsze pytanie zawsze moje, jak poznaję nowych, co robi w domu? Czy pozwalacie państwo zmyć naczynia po sobie? Na przykład, a gdzie panie, bo pobije? No to kupi się 10 plastikowych, proszę kupić i może nie pobije. To taki żarcik. My się staramy uczyć. Nieporadnie, czasami powoli, ale też bez pośpiechu.
Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi środowiskowy dom samopomocy przy ulicy Pogodnej, a stąd jeszcze przenosimy się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w siedzibie przy ulicy Fabrycznej w Białymstoku. Wczoraj odbyło się spotkanie Praca i Pasja. Jeśli ktoś na nie nie dotarł, a potrzebuje różnych informacji, to warto wiedzieć, jak mówi Iwona Rogowska z PFRON-u, że działa tam Centrum Informacyjno-Doradcze.
Centrum odpowiada na zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością trudności. Szczególnie akcentowanym i bardzo istotnym w codziennym funkcjonowaniu problemem dla tych osób było rozproszenie informacji dotyczących dostępnego wsparcia dla samych osób z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższych. Dużym oczekiwaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnością było uzyskanie potrzebnych informacji w jednym miejscu, bez konieczności długotrwałego poszukiwania form dostępnej pomocy, realizatorów określonych zadań, czy też konieczności samodzielnego rozstrzygania wątpliwości związanych z właściwym doborem technologii asystujących. W głównej mierze dotyka to osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy. Kto i z czym się zgłasza? Tu należałoby wspomnieć właśnie o osobach, które po raz pierwszy uzyskują orzeczenie. Zarówno osób dorosłych, jak też rodziców dzieci. Zostają tak naprawdę z dokumentem, nie wiedząc co dalej. I u nas uzyskają informacje, jakie instytucje i jakie wsparcie może być pomocne w ich konkretnym przypadku, w ich niepełnosprawności. Oprócz tego osoba z niepełnosprawnością, jej opiekun, a także pracodawca może uzyskać informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, czy też instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Bez barier.
W Bez barier dziś to wszystko. Do usłyszenia.